Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato.
Dzisiaj porozmawiamy o pracy nastolatków, ale tych nastolatków poniżej 18 roku życia. Małolatów. Gdzie oni mogą szukać pracy? Na jakich warunkach? No i na co warto, by rodzice zwrócili uwagę, puszczając swoje dziecko do wakacyjnej pracy? Moim i Państwa gościem będzie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Alicja Samolewicz-Żyglicka, zapraszam. Ile trzeba mieć lat, żeby pójść do pracy? Czy jest jakieś uregulowanie, które mówi, że od tego wieku można legalnie, normalnie pracować?
W zasadzie to jest 15 lat. Była taka zmiana w 2018 roku, kiedy młodociany to była osoba już od 15 roku życia, a nie od 16 roku życia jak wcześniej. Więc jeżeli mamy pracownika, który ma te 15 lat ukończone, to w zasadzie możemy go zatrudnić bez większych problemów.
A kiedy rodzice muszą dawać zgodę na to, żeby taki nastolatek poszedł do pracy?
No właśnie dlatego zawiesiłam się w kwestii bez większych problemów, ponieważ to jest dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o pracę osób młodocianych, ponieważ te 15 lat to jest granica, kiedy ktoś może podjąć tą pracę, w zasadzie może decydować o sobie w takim zakresie jak podjęcie pracy, natomiast przepisy też mówią o tym, że rodzic musi mieć świadomość tego, że osoba, jego dziecko poszło do pracy. Więc sytuacja jest następująca. Jeżeli pracodawca chce być zgodnie z prawem, jeżeli nie chce potem mieć problemów, to w zasadzie przyjmując takiego 15-latka do pracy, powinien przyjąć go z podpisaną zgodą rodzica, czyli rodzic powinien się podpisać na umowie na przykład obok lub w jakiś inny sposób wyrazić swoją akceptację dla tej sytuacji.
Czy są jakieś warunki, które pracodawca musi spełniać, zatrudniając taką niepełnoletnią osobę?
No i to znowu się komplikuje jeszcze bardziej, ponieważ jeżeli patrzymy sobie na kodeks pracy, no to jasno jest sprecyzowane, jakich prac, w jakich godzinach, w jakim wymiarze osoby w wieku 15-18 lat mogą wykonywać. Natomiast świat nie jest idealny, tak samo jak przy osobach pełnoletnich, tak samo i przy osobach, a w zasadzie jeszcze częściej przy osobach, które nie są pełnoletnie. Umowa o pracę to w zasadzie jest ostatnia rzecz, która jest proponowana takiemu pracownikowi. Najczęściej są to umowy cywilnoprawne. Z uwagi na to, że przy osobach, które są w wieku 15-18 lat, pracodawca nie ma dodatkowych kosztów zatrudnienia, no to z reguły faktycznie ta umowa, którą się proponuje, to jest umowa zlecenia. I w tej sytuacji wszystkie te rzeczy, o których mówimy przy kodeksie pracy, czyli te prace lekkie, czyli konkretny wymiar czasu pracy, przestają w zasadzie funkcjonować, dlatego że mamy do czynienia z umową cywilnoprawną, a nie z umową opartą o kodeks pracy. Więc jeżeli pytasz mnie, jak to powinno być na podstawie umowy o pracę, no to faktycznie powinno być to praca lekkie, powinna być to praca, która się mieści w 8 godzinach i co jest ważne, jeżeli na przykład mamy do czynienia z pracą w roku szkolnym, to w te 8 godzin wchodzi nam także czas nauki danego dnia. Czyli na przykład jeżeli uczeń ma 6 godzin szkoły, to zostają mu tylko 2 godziny na to, żeby pracować. No ale mówimy o pracy wakacyjnej, więc to jest trochę inna sytuacja. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że te wszystkie rzeczy, które faktycznie kodeks reguluje, na niewiele nam się zdają w sytuacji, kiedy i tak w 99% jest to podpisywana umowa zlecenia.
Dużo młodych ludzi idzie do takiej wakacyjnej właśnie pracy?
Myślę, że to jest zależne bardzo mocno i od środowisk, i od tego, czy to są osoby, które są zdeterminowane do tego, żeby pracować, bo na przykład po prostu brakuje im na swojej przyjemności, więc ciężko mi to określić. Takich statystyk też nigdzie nie widziałam, żeby była informacja, ile osób do tej pracy, takich młodych, faktycznie młodych między 15 a 18 rokiem życia przychodzi, więc ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że to jest też właśnie bardzo mocno zależne od środowiska, natomiast to, co jest wartością i o czym się nie mówi, to to, że praca to nie tylko pieniądze, to nie są tylko pieniądze, które ci młodzi ludzie zarobią przez 2-3 miesiące wakacji.
No właśnie o to też chciałam podpytać. Czy warto takiego młodego człowieka, mając w domu 15, 16, 17 latka, mobilizować, żeby poszedł do takiej wakacyjnej pracy?
Bardzo warto. Bardzo z wielu powodów i to też takich wychowawczych, czyli nagle dziecko widzi, skąd biorą się pieniądze, że one nie biorą się z bankomatu, tak? Po prostu nie wypłaca się ich na życie. Więc żeby pewne rzeczy mieć, żeby mieć na pewno przyjemności, po prostu trzeba na nie bardzo często, bardzo ciężko zapracować. To jest na pewno bardzo duży plus, jeżeli chodzi o taką wartość pracy dla młodego człowieka. Natomiast też nie ukrywajmy, że praca i doświadczenia związane z pracą im szybciej się rozpoczynają, tym z reguły patrząc na historię osób, które osiągają sukces, doprowadzają tego człowieka dalej. Jakby jeżeli on szybko zaczyna, to to w momencie, w którym jego rówieśnicy zaczynają, on bardzo często jest już na zupełnie innej pozycji. To jest tak, że kiedy mamy 15, 16, 17 latka, który już zaczął swoje życie zawodowe, nawet jeżeli to jest praca w sklepie, nawet jeżeli to jest praca kelnera, to on zdobywa już konkretne kompetencje i w momencie, w którym na przykład kończy szkołę, mając tę swoją bazę prac wakacyjnych, to jest w stanie pracodawcy zaoferować dużo, dużo więcej. Więc bardzo możliwe, że nie będzie musiał już zaczynać od tych prac podstawowych, bo je już ma w pakiecie, tylko będzie mógł pójść dalej. Będzie mógł osiągać wyższe zarobki i mieć lepsze stanowiska.
Gdzie najlepiej poszukać takiej pracy dla nastolatka?
Z reguły jest tak, że to wszystko zależy od tego, jakiej pracy, w jakiej lokalizacji szukamy tych, no niestety, zleceń. Ja jestem wielką fanką i też w tą stronę idzie rynek pracy, żeby szukać lokalnie firm, które w jakiś sposób są dla nas ważne. Czyli na przykład, jeżeli mamy osobę, która, dajmy na to, nie wiem, chodzi i lubi konkretną markę ubrań, to bardzo możliwe, że to jest właśnie ten kierunek, którym warto się zainteresować na wakacje. Czyli konkretne sklepy, a może nawet dalej, może nie sklepy, może nawet nie sprzedaż w sklepach, a może wsparcie w zakresie tych kompetencji, które ktoś zaczyna budować. Jeżeli to są też osoby starsze, które na przykład już wybrały kierunek studiów, to być może to są centra logistyczne, a może to być na przykład jakieś wsparcie w ramach działań marketingowych albo na przykład w ramach mediów społecznościowych. Przecież osoby po 15 roku życia to są teraz magicy mediów społecznościowych i oni często mają ten talent po prostu naturalnie, bo już funkcjonują w tym świecie bardzo długo. Więc jeżeli chcemy tak naprawdę znaleźć pracę i chcemy to zrobić też w taki sposób bardzo prosty, dlatego albo chcemy wesprzeć to nasze dziecko w poszukiwaniach pracy, to doradźmy mu, żeby skorzystało z tego, co jest jego największą i najmocniejszą stroną prawdopodobnie w tym momencie, czyli od mediów społecznościowych, żeby zaczynało poszukiwania, bo właśnie w tych mediach społecznościowych bardzo często na profilach firm są zamieszczane ogłoszenia, więc jeżeli dziecko ma kilka tych miejsc, które są dla niego ważne, to może być właśnie jakiś papa, to może być jakaś właśnie marka odzieżowa, to może być jakaś marka kosmetyczna, to bardzo możliwe, że właśnie w tym miejscu w mediach społecznościowych znajdzie ofertę pracy, czy to wakacyjnej, czy potem może nie tylko wakacyjnej, a może jakiegoś takiego stałego wsparcia.
To jeszcze taka przestroga dla rodziców, żeby byli spokojniejsi, jeśli wysyłają swoje dziecko nastoletnie do pracy. Co oni powinni sprawdzić przed rozpoczęciem pracy nastolatka?
Ja na pewno zawsze bym doradzała, żeby sprawdzili samą firmę. Dziecko wie, jaka jest nazwa firmy. Często jest też tak, że ta nazwa firmy, z którą podpisuje się umowa, jest trochę inna niż nazwa na przykład marki, dla której dziecko będzie pracowało. Więc warto wziąć tą nazwę, którą faktycznie pracodawca przedstawia jako tą, która widnieje na umowie i sprawdzić, czy to jest firma, która jest naprawdę wiarygodna. Czyli zobaczyć, co o tej firmie piszą w internecie. Sprawdzić KRS, sprawdzić, jakie są opinie o firmie. Naprawdę bardzo często już z takiego szybkiego 15-minutowego researchu w internecie możemy ocenić, czy to jest firma, w której my na pewno chcemy, żeby to nasze dziecko pracowało. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli pojawiają tam się takie informacje, jak na przykład niewypłacone wynagrodzenie, oszukali mnie, to ta lampka powinna się już mocno zapalić i powinniśmy się zastanowić, czy to na pewno jest dobre rozwiązanie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sprawdzenie dokładnie z dzieckiem umowy, czyli tego, co dziecko podpisało. Jeżeli to są umowy podpisywane przez agencję pracy albo przez firmy, które nie są jakąś globalną marką, tylko jakąś firmą, której nigdy w życiu nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy o niej, to też bardzo trzeba dziecko ostrzec, ale też samemu sprawdzić, jak wygląda umowa. I dokładnie jakie kary, za jakie zachowania, za jakie niedopatrzenia ze strony dziecka będą je obowiązywać, bo może się okazać, że z tego wakacyjnego zarobku dziecko nie tylko nie zarobi, ale jeszcze gdzieś zestresuje się i się znerwicuje bardziej, niż będzie miał z tego jakąkolwiek korzyść, więc to też nie ma sensu. To, co na pewno jest ważne, jeżeli chodzi o w ogóle takie funkcjonowanie dziecka, to też powiedzenie mu, jak powinna w ogóle wyglądać praca, jak powinna wyglądać zatrudnienie, jakie zachowania w pracy są okej, a jakie nie są okej. Też, żeby dziecko wiedziało, gdzie jest granica, gdzie ktoś może czegoś od niego wymagać. Żebyśmy też uczyli, przestrzegali nasze dzieci do takiego funkcjonowania, bezpiecznego funkcjonowania w pracy, bo mobbing, molestowanie to są rzeczy, które się zdarzają powszechnie. To naprawdę nie są tylko takie historie, które są wyssane z palca i ktoś je bardzo mocno koloryzuje. No nie, to się zdarza, to się zdarza dosyć często, więc powiedzmy też dziecku, gdzie jest ta granica. To, że ktoś jest pracodawcą, to nie znaczy, że trzeba być wobec niego uległym i na wszystko się zgadzać.
Praca na lato. Praca na lato.
Dominika Wrotek, dzień dobry. Dziś moim gościem jest inspektor Piotr Prokopowicz z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Panie inspektorze, pytanie odnoszące się do upałów, które w tym sezonie, w czerwcu, miały już miejsce w Polsce, no i być może jeszcze w tym sezonie powrócą. Czy w Polsce istnieją jakieś normy prawa pracy odnoszące się do minimalnej i maksymalnej temperatury, która powinna być w miejscu pracy?
W obowiązujących przepisach prawa pracy ustawodawca wskazał minimalne temperatury, jakie należy zapewnić w pomieszczeniach pracy. I co do zasady, oczywiście te temperatury powinny być odpowiednie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, metod wykonywania tej pracy, wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania. I ta temperatura co do zasady nie powinna być niższa niż 14 stopni. No chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. No, takim przykładem jest na przykład praca w chłodzi. Tak? Tam technologia wymusza temperaturę na pewno niższą niż 14 stopni Celsjusza. Natomiast w pomieszczeniach pracy, gdzie jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni. Przez tą lekką pracę należy rozumieć u kobiet pracę, która w ciągu 8 godzin powoduje wydatek energetyczny od 200 do 700 kilokalorii, a u mężczyzn od 300 do 800. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o temperatury minimalne. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, jaka może występować w pomieszczeniach pracy, no tutaj w zasadzie ona nie została określona. Jest taki wyjątek, ale to jest specyficzny przepis dotyczący wykonywania prac przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących. Przepis pochodzi z 2018 roku. To jest taki dobry przykład na to, jak ustawodawca w prawidłowy sposób odpowiedział na zapotrzebowanie pracownika, bo ogromnym problemem przy obsłudze tych żurawi no, była właśnie zbyt wysoka temperatura w kabinach. I było to w poprzednich latach wielokrotnie zgłaszane. Był to problem dla operatorów żurawi i teraz tym nowym rozporządzeniem, nazywam nowe, bo ono zastąpiło poprzednie, pojawił się wyraźny zapis, że niedopuszczalne jest wykonywanie pracy w kabinie, w której temperatura jest niższa niż 18 stopni albo wyższa niż stopni 28. Ale to jest taki wyjątkowy przepis. Generalnie co do zasady tej temperatury maksymalnej w przepisach prawa pracy nie wskazano.
A czy pracodawca obowiązany jest do zapewnienia pracownikom klimatyzacji bądź też jakiegoś określonego systemu wentylacji w miejscu pracy?
Prawo pracy odnosi się na pewno do zapewnienia w pomieszczeniach pracy odpowiedniej wymiany powietrza. Ta wymiana powietrza powinna wynikać z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła, no i właśnie wilgotności oraz zanieczyszczeń, czy to stałych, czy gazowych. Przepis dosyć ogólnie wskazuje na obowiązki pracodawcy co do zapewnienia wymiany powietrza. Poprzez tą wymianę powietrza rozumie się wentylację grawitacyjną, mechaniczną lub właśnie klimatyzację, ale wprost obowiązku zapewnienia wentylacji mechanicznej czy klimatyzacji nie ma. Samo uchylanie okien, taka wymiana powietrza jest niewystarczająca.
Czy zatem w razie upałów, takich jak w Polsce miały miejsce kilka tygodni temu, pracodawca może skrócić nam czas pracy, bądź też zmienić nasz system pracy na zdalny?
Przepisy wprost tego nie regulują. One regulują w pewien sposób pośrednio, no bo pracodawca ma obowiązek dokonywać oceny warunków pracy, dostosowywać te warunki pracy do potrzeb, wymagań pracowników. Tutaj odpowiedzią w pewnym sensie na Pani pytanie jest apel, który wystosował główny inspektor pracy, kiedy zaczynała się ta fala upałów, z prośbą o respektowanie praw pracowników do tych bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i o to, żeby pracodawcy podjęli wszystkie niezbędne działania mające na celu złagodzenie skutków tego narażenia na wysokie temperatury. No i pani główny inspektor pracy między innymi właśnie wskazała na możliwość skracania czasu pracy, wprowadzenia rotacji. Szczególnie to skracanie dotyczyć powinno pracowników, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Właśnie wspomniane przeze mnie rotacje na stanowiska pracy, dodatkowe przerwy, jakaś możliwość ochłodzenia się i regeneracji sił. I oczywiście to należy podkreślić, że te wszystkie rozwiązania nie mogą powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Oczywiście też można wprowadzać pracę zdalną. Także to jak najbardziej są pożądane i możliwe rozwiązania. Natomiast w skrajnej sytuacji może oczywiście pracownik, tu mam na myśli taką sytuację, kiedy te warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa higieny pracy i stwarzają dla takiego pracownika bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, to pracownik może skorzystać z takiej instytucji, którą przewidział kodeks pracy i może powstrzymać się od wykonywania pracy. Z takim obowiązkiem, że musi powiadomić o tym niezwłocznie przełożonego. Ale tak jak już wspomniałem, to jest skrajna sytuacja. Co do zasady, te przepisy jakoś wprost nam pewnych rzeczy nie regulują, no ale też i umówmy się, no nie są w stanie każdej sytuacji, która w życiu się pojawia, objąć przepisem.
Czy w stosunku do szczególnych grup pracowników, takich jak na przykład kobiety w ciąży, kobiety karmiące, także młodociani, istnieją jakieś normy odnoszące się do ich czasu pracy, czy też specyfiki pracy w razie upałów?
Przepisy tutaj szczegółowo rozwiązań, jeżeli chodzi o temperaturę, nie wskazują. Poza przypadkiem osoby młodocianej, gdzie w wykazie prac uzbrojonych młodocianym jest mowa o tym, że nie może pracownik młodociany wykonywać pracy w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, wilgotność względna powietrza 65%. To jest ten jedyny wyjątek. Oczywiście są to grupy wskazane w kodeksie pracy, które wymagają szczególnej ochrony. Tak jak już pani redaktor wspomniała, kobiety w ciąży, kobiety karmiące, pracownicy młodociani. Ja tu też jeszcze wskazałbym grupę osób już zaawansowanych wiekowo, które pozostają w zatrudnieniu. No tu nie ma szczegółowych zapisów, ale tak jakby nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, znaczy do odpowiedzi na poprzednie pytanie, tutaj po stronie pracodawcy też leżą pewne decyzje i nie wyobrażam sobie, żeby w XXI wieku świadomy swoich obowiązków pracodawca nie podjął działań w celu ochrony takich pracowników. To zresztą też, jeszcze raz nawiązując do tego wspomnianego przeze mnie apelu pani głównej inspektor pracy, tam również o tym pani główna inspektor pracy wspomniała, żeby mieć szczególnie na uwadze te grupy pracowników, które wymagają tu od nas szczególnej ochrony.
Praca na lato.